Wiekowy Południk.
Dzień dobry, tu Bajkowy Południk w Polskim Radiu Białystok. Ciekawa jestem, czy ktoś już zatęsknił za szkołą? No, już słyszę te oburzone samym wspomnieniem szkoły okrzyki, ale przecież niemal w każdym sklepie z półek uśmiechają się do nas piórniki, kredki, ołówki, gumki, zeszyty, bloki, tornistry, worki, mazaki. No i przydałoby się w związku z tym pomału oswajać z myślą, że jednak za te dwa, no tak, tak. Za prawie 3 tygodnie usłyszymy dzwonek wzywający na lekcje, wzywający nas wszystkich do codziennych obowiązków. Ale na razie korzystajmy z wolności i dobrej pogody, bo nawet jeśli słońce od czasu do czasu schowa się za chmurą, albo jeśli z wielkiej chmury chluśnie czasem deszcz, no to i tak jest latem bardzo, bardzo przyjemnie. Na tyle przyjemnie, że słuchacze Bajkowego Południka najchętniej zamieszkaliby na podwórku. Tuż przy zjeżdżalni albo pod trzepakiem.
Można się na placu zabaw bawić.
Pograć się, pobawić w berka.
Ja najbardziej lubię grać w piłkę i bawić się z koleżankami. My jeździmy na rowerze albo skaczymy na trampolinie. Albo właśnie gramy w piłkę najczęściej. W piłkę nożną albo w koszykówkę.
Bawić się w chowanego z siostrą i lubię przychodzić na plac zabaw, chustać się na chustawkach, chodzić po drabinkach. Lepiej bawić się na podwórku. Bo jak jest taka ładna pogoda, to lepiej nie tracić szansy. Można kogoś spotkać i po prostu jest fajnie.
Pewnie, że fajnie. Przecież na podwórku, dookoła nas jest tyle inspiracji do zabawy, o czym przekonuje nasz ekspert honorata z Augustowskiej Fundacji Mamy Mamy.
Koniecznie trzeba wyjść na podwórko. Nieważne, czy pada, czy jest upalnie, czy jest zimno, czy ciepło. Jak pada, można wziąć kalosze. Jak jest upał, można się trochę rozebrać. Koniecznie trzeba wyjść na podwórko. Kontakt z naturą to jest coś, co potrafi rozkręcić dzieciaki. Jak jest deszcz, mokniemy. No, nie bójmy się tego. Jak jest lato, to dziecko naprawdę nic nie grozi w związku z deszczem. Załóżmy kalosze.
Wyschnie.
Tak, załóżmy kalosze, płaszczyki przeciwdeszczowe. A niektóre dzieciaki naprawdę pierwszy raz mogą swobodnie wskoczyć sobie w kałużę, pobrudzić się trochę. Przecież to można ubrać.
Biegać między kroplami deszczu.
Tak, tak, tak. Zrobić sobie prysznic z gałęzi. To naprawdę dzieciaki odkrywają takie rzeczy, taką radość i to uczucie jest szczere i promieniuje.
A jak dopisuje pogoda?
Proponuję dać nura do wody. Można tam wyłowić niesamowite skarby, wodorosty, które mogą się stać włosami syreny. Można wyłowić muszle, które mogą stać się nową przygodą w poszukiwaniu perłowych skarbów. Trzeba troszkę poświęcić czasu dzieciakom, no ale możemy od czasu do czasu zejść z naszego ręcznika, z naszego kocyka i pobawić się razem z dziećmi.
Zbudować z piachu.
Fortece. Tutaj tatusiowie pewnie się w tym jak najbardziej odnajdą, ale mamy też wystrój z liści, z kwiatów.
Tak naprawdę każde znalezisko wakacyjne może być pretekstem do artystycznego wykorzystania, przetworzenia. Kamyki możemy zabrać do domu i ułożyć w doniczkach z kwiatkami. Z jakichś takich większych form przycisk do papieru.
Zgadza się. Z patyków i z liści możemy zrobić ślimaka. Piasek możemy usypać w słoiczku i mamy tęczowy krajobraz. Obraz przekrój przez glebę, jeśli spojrzymy na to z takiego bardziej edukacyjnego punktu widzenia. Wszystko może być radością, wszystko może być zabawą, tylko musimy sami dostrzec w czymś potencjał.
Nie gańmy dzieci, jeśli będą chciały z wyjazdu wakacyjnego przywieźć pełne kieszenie skarbów.
To jest pamiątka. Nie traci się na pewno na to pieniędzy, natomiast bagaż emocjonalny jest naprawdę bardzo duży. No i ta wartość sentymentalna, gdy się znajdzie po latach taki kamyk, który kiedyś wiele znaczył dla dziecka, to przypominają się wszystkie te chwile, całe te wakacje, całe dzieciństwo, zapachy, smaki, słońce, deszcz.
Niektórzy lubią tworzyć takie książki z wakacyjnych wypraw. Można wtedy te najcenniejsze znaleziska wkleić.
Cała taka baza przekrojowa wspomnień. Można też zrobić takie pudełeczko skarbów, podpisać samą datą, który to rok, z którego to roku, bo te lata
tak szybko mijają, mieszają się.
Mieszają się, nie wiadomo.
A ja pamiętam z mojego dzieciństwa jeszcze robiłyśmy z dziewczynami widoczki. Rozkopywało się ziemię, zbierało się najpierw jakieś takie ładne rzeczy. Kwiatek, listek, jakiś drobiazg.
Tak,
układało się i trzeba było też szkiełko znaleźć odpowiedniej wielkości. Przykrywało się to szkiełkiem, zasypywało. No i gdzie był taki widoczek, to wiedziała tylko autorka. I to była taka tajemnica jeszcze dodatkowa.
Ach, pięknie, jak w tajemniczym ogrodzie. Takie swoje miejsce. Bardzo piękny pomysł. Wszystko jest w naszej głowie. Wszystkim możemy się pobawić.
Nie zapominajmy, zabawa to fajna sprawa, a w towarzystwie rodziców to już pełne szczęście. Bajkowy południk w Polskim Radiu Białystok do 12.30. Witamy Olga Gordiejew i Jakub Kamiński.
Wakacje.
Sprzyjają wędrówkom, wyjazdom nad wodę. Lubimy, zwłaszcza w słoneczne, upalne dni, spędzać czas nad zalewem, jeziorem. Nawet trochę większa kałuża wystarczy, by zamoczyć stopy. Nad wodą na pewno znajdziemy kolejne tego lata drzewo, z którym warto się zaprzyjaźnić. To olsza czarna, o której opowie nam Małgorzata Zbyryt z Nadleśnictwa Waliły.
W Polsce występuje kilka gatunków olsz. Ta najbardziej popularna to olsza czarna. To jest bardzo popularny gatunek i jest związany typowo z terenami wilgotnymi. Po prostu tam, gdzie jest woda, to na pewno będą olsze. To są brzegi rzek, jezior, bagna, torfowiska, różne miejsca, gdzie dostępna jest woda. Na tych terenach tworzą olsy, czyli takie specjalne drzewostany olchowe. Jak ją rozpoznać? Po czym poznać? Już wiemy, że trzeba szukać nad wodą i jak już jesteśmy nad wodą, to zobaczymy tam pewnie drzewo, które ma bardzo czarną korę. Stąd nazwa olsza czarna. To chyba drzewo o najciemniejszej korze w Polsce, spękana i ma takie małe szyszeczki, 1-2 cm szyszeczka, która utrzymuje się na drzewie przez kilka lat, więc nawet w tym czasie, kiedy nie ma liści olsza, znajdziemy na pewno na niej te szyszeczki. Jeżeli zobaczymy czarną korę i ciemne szyszeczki, możemy być pewni, że to na pewno jest olsza.
A czy łatwo ją znaleźć?
Bardzo łatwo. Wystarczy, że jesteśmy gdzieś nad jeziorem, nad rzeką, to na pewno tam będą rosły olsze. Liść olszy, powiedzmy, z wyglądu przypomina balonik, jest okrągły, niezbyt duży, I olsza jest gatunkiem, które bardzo lubi światło i bardzo szybko rośnie. Ale jednocześnie przez to nie jest to wysokie drzewo. Chociaż te 25 metrów to 8 piętro, także to nie jest też tak mało. Nie żyją długo. Najstarsza olsza w Polsce ma 178 lat, także jak na drzewo to nie jest długo. Ciekawe jest to, że olsza to gatunek pionierski, tak zwany, czyli sadzi się ją tam, gdzie chcemy w przyszłości stworzyć las, to znaczy na przykład na hałdach czy na wysypiskach śmieci, gdzie szybko rośnie i łatwo się przyjmuje, więc zaczyna tworzyć las, więc to jest jeszcze jej dodatkowa funkcja. Na terenach podmokłych też pełni bardzo istotną funkcję, bo ma taką swoją wyjątkową moc, że w komitywie z pewnymi bakteriami powoduje, że gleba się użyźnia, więc wokół korzeni olszy jest żyźniejsza gleba. I jeżeli często rośnie na terenach, gdzie stoi woda, wokół korzeni tworzy się tak jakby mała wyspa. Tam chętnie rosną rośliny i przez to są to takie miejsca chętnie zasiedlane też przez zwierzęta. Na przykład przy korzeniach olszy chętnie swoje gniazdo uwije żuraw, w korzeniach olszy może zamieszkać wydra, norka. Także jest to takie miejsce, które stanowi takie małe centra w tych wodnych okolicach. Wokół olszy jest bardzo dużo legend, ponieważ jest to takie drzewo dość mroczne. Dawniej ludzie wierzyli, że gdzieś tam nad rzeką, w tych czarnych olszach żyją topielce. Też ludzie przypisywali jakieś mistyczne działanie olszy, dlatego że ma dość charakterystyczną cechę. Drewno stojącego drzewa jest białe, ale jeżeli zetniemy olszę, robi się czerwone. Ludziom kojarzyło się to, wiadomo, jakoś magicznie, dziwnie. Liście przykłada się na rany zwierzętom gospodarskim, bo przez to szybciej się goją. Charakterystyczną cechą olszy jest to czarne zabarwienie, z którego pozyskuje się czarny barwnik. Dawniej barwiono nim tkaniny, pisanki, bardzo mocny czarny barwnik. Drewno też ma swoje zastosowanie, chociaż jest miękkie, to łatwo poddaje się obróbce. No i ma takie lekko czerwone zabarwienie, co też sprawia, że jest chętnie wykorzystywane na przykład do budowy instrumentów muzycznych. Bardzo znane są gitary zrobione z olszy, ale także pianina, fortepiany, a nawet skrzypce i bębny.
A pień jest gruby, czy raczej taki sztuku wąski?
Pień jest raczej cienki, drzewo jest raczej niewysokie, rosną w grupach, także tutaj nie ma grubych, samotnych olsz. Drewno ma też właściwości takie, że bardzo dobrze znosi wodę. Także z olsz buduje się na przykład mosty, pomosty, statki, dlatego że może długo, długo stać w wodzie, a z czasem robi się takie twarde, nawet kamienieje.
Pamiętajcie, by zrobić zdjęcie napotkanym drzewom, o których opowiadamy w bajkowym południku. Możecie je też narysować, a jesienią będziemy zbierać i rozpoznawać liście.
To do nich chce dorastać czas.
Bo jesteśmy jak dzieci, co karmić chcą dni. Tą nadzieją, co ma takie oczy jak ty. Nie lekceważ cudzych łez i zapukaj do tych bram, co otworzą oczy światu, by nikt nie był sam.
Studnia czerpie światło tak jak tlen.
Bo jesteśmy jak dzieci, co karmić chcą dni. Tą nadzieją, co ma takie oczy jak ty. Nie lekceważ cudzych łez i zapukaj do tych bram.
cyklu do słuchania, do czytania książka Renaty Piątkowskiej Przygoda ma kolor niebieski, wydawnictwa BIS. Tibor to bohater naszej wakacyjnej lektury. Uciekł z domu, bo babcia trafiła do szpitala i zamieszkał w zoo. Tam poznał przyjaciół, Kosmę, Igłę, a teraz wspólnie każdy dzień zamieniają w wielką przygodę. Dzieci muszą odnaleźć tajemniczy instrument, który podobno przepięknie brzmi, ale na razie słychać tylko burczenie w ich brzuchach.
Tibor uświadomił sobie dwie rzeczy. Po pierwsze, jest taki głodny, że chyba zaraz pożre swój plecak. A po drugie, już najwyższy czas wracać do zoo. Musi przecież zdążyć przed zamknięciem bram. No to co robimy? Spytała Igła i patrząc ze złośliwym uśmieszkiem na chłopców, dodała. Już od godziny tak wam burczy w brzuchach, że nie słyszałam połowy z tego, o czym mówiła twoja babcia. No to ci wszystko powtórzymy, ale najpierw idziemy na naleśniki. Kupimy ich całe mnóstwo. Ja stawiam. Tibor wrzasnął, by przekrzyczeć swój warczący ponuro brzuch. I cała trójka, śmiejąc się i poszturchując, ruszyła biegiem do miasta. Gdy czwarty naleśnik spoczął wygodnie w jego żołądku, Tibor uznał, że czas wracać do zoo. Po skrzypce pójdziemy jutro, zdecydował. Na razie są bezpieczne, tylko pamiętajcie, nikomu ani mru-mru. Za kogo ty nas masz? Oburzył się Kosma, wykradając z talerza siostry naleśnik z serem. To był jego piąty. Igła jadła mało. W zamyśleniu bawiła się widelcem. Nie mogę się doczekać, kiedy na nich zagrasz, powiedziała. Na naleśnikach? Zdumiał się Kosma, sięgając po szósty. Tibor dotarł do ogrodu zoologicznego na tyle wcześnie, że nie wzbudził niczyich podejrzeń. Usadowił się na ławce w pobliżu gęstych zarośli, które już raz tak dobrze posłużyły mu za kryjówkę. Tibor zauważył jednak, że wśród opiekunów zwierząt panuje nerwowe poruszenie. Biegali po alejkach i rozglądali się czujnie dokoła, jakby czegoś szukali. Odnalazł wzrokiem pana Zygmunta, który wynurzył się właśnie z wielkiej kępy bzu. — Szuka pan czegoś? Może mógłbym się na coś przydać? — A mógłbyś, kawalerze, mógłbyś, pod warunkiem, że potrafisz trzymać język za zębami. A bo widzisz, nie chcemy niepokoić naszych gości, a jednocześnie musimy znaleźć małego Zbiega. To skunks przywieziony dzisiaj do zoo. Wykorzystał chwilę mojej nieuwagi i zwiał. Skunks to małe, śliczne zwierzątko. Ma piękne futro, czarne, z dwoma białymi pasami na grzbiecie. Jeśli znajdę tego Zbiega, czy będę mógł w nagrodę pobawić się z nim przez chwilę? Spytał Tibor. Nie, kawalerze, w żadnym wypadku. Ten mały drań jest bardzo niebezpieczny. On nikomu nie ustępuje z drogi, bo nikogo się nie boi, nawet dużych drapieżników. Widziano kiedyś, jak grupa niedźwiedzi odeszła bez sprzeciwu od swojej zdobyczy, gdy zbliżył się do nich skunks, opowiadał przejęty pan Zygmunt, a Tibor poczuł się nieswojo. To jakieś bardzo bojaźliwe niedźwiedzie, stwierdził. Nie, kawalerze, to bardzo mądre misie. Wiedziały, że skunks ma z tyłu koło ogona dwa otwory. To są istne działa pancerne. Gdy zwierzak czuje się zagrożony, wystrzeliwuje z nich dwa strumienie oleistej cieczy. To jego amunicja. Ten, kogo nią dosięgnie, może spokojnie spalić swoje ubranie i przez wiele dni nie powinien się z nikim spotykać, bo żadne mydło ani kąpiel nie jest w stanie zmyć z niego straszliwego zapachu. Ta niesamowicie cuchnąca woń utrzymuje się długo, a spryskany przez skunksa nieszczęśnik wymiotuje, łzawi i wszyscy go omijają wielkim łukiem. A to podstępna bestia. Tibor jakby stracił zapał do poszukiwań. No, trzeba skunksowi przyznać, że zawsze ostrzega przed atakiem. Rozdrażniony podnosi ogon i tupie łapkami. To jest ostatni moment, kiedy można jeszcze szybko brać nogi za pas, bo jeśli to nie pomaga, skunks podpuszcza wroga zupełnie blisko i strzela bez pudła. Lepiej, żeby ci się to nie przydarzyło. A nasz mały Zbieg pewnie zaszył się gdzieś i śpi, bo skunksy aktywne są tylko nocą. Gdybyś go dojrzał, to nie ruszaj drania, tylko daj mi znać, polecił pan Zygmunt. Chłopak nie był już taki pewny, czy w ogóle chce go znaleźć, ale zgodnie z obietnicą przeczesywał wszystkie napotkane zakamarki. Właśnie się zastanawiał, czy można by skunksa wytresować, gdy zobaczył małą dziewczynkę. Przykucnęła na skraju wysypanej piaskiem ścieżki i przemawiała do czegoś ukrytego wśród wysokiej trawy. Gdy podszedł bliżej, dziewczynka, bardzo poruszona, poinformowała go szeptem. Tam śpi kicia. Madzia weźmie kicie do domu. W trawie, zwinięty w kłębek, spał skunks, a dziewczynka właśnie przymierzała się do tego, by wziąć go na ręce. Mała Madzia była rozkoszna, ale na pewno nie przypadłaby skunksowi do gustu. Z pewnością też w całym jego życiu nikt nie ośmielił się przerwać mu drzemki i pomylić go z kicią. Ta pomyłka mogła Madzie drogo kosztować. Tibor słusznie założył, że jeśli poprosi dziewczynkę, by nie dotykała zwierzaka, ona natychmiast to zrobi. Musiał więc jakoś odwrócić jej uwagę, najlepiej pokazując coś dużo ciekawszego od domniemanego kota. Hej, Madziu, widziałaś już kiedyś prawdziwego krasnoluda? Jeden taki spaceruje właśnie po zoo. Jak się pośpieszysz, to cię do niego zaprowadzę. Chodź szybko, bo on może zaraz zniknąć. Zostaw tego kota, potem po niego przyjdziemy. Madzia da kici kwiatuszek, to kicia poczeka. To mówiąc, zerwała rosnącego w trawie żółtego jaskra i położyła skunksowi przed nosem. Graniczyło z cudem, że zwierzak się przy tym nie obudził. Potem pobiegła za Tiborem, który chwycił ją za rączkę i odciągnął jak najdalej od śpiącego skunksa. A gdy po chwili u wylotu alejki pojawił się pan Zygmunt, chłopak powiedział: o, to jest właśnie krasnolud. Patrz, jaką ma białą brodę i niebieskie ubranko ze złotymi guzikami. Czy ty jesteś złym krasnoludem? Spytała mała, patrząc ze strachem na zbliżającego się brodacza. Nie, to jest dobry krasnolud. A za to, że znalazłaś takie ładne czarne zwierzątko z białymi paskami, wyczaruje ci loda. Tam śpi, dziewczynka wskazała paluszkiem na koniec ścieżki. Chwilę potem skunks, bezpiecznie ulokowany w małej, przenośnej klatce, został oddany w ręce weterynarza. I tak ze zbiega zmienił się w pacjenta. Wystarczył prosty zabieg, by utracił swą straszliwą broń. W ten sposób podzielił los wszystkich skunksów mieszkających w zoo i stał się bezpieczny dla otoczenia. O tym wszystkim Tibor dowiedział się od pana Zygmunta pod wieczór, gdy spotkali się przed małym sklepikiem z pamiątkami i słodyczami. Wreszcie, zmęczony, opadł na stojącą na uboczu ławeczkę. Siedział tam rozparty wygodnie z głową pełną marzeń o ukrytym pod podłogą bezcennym skarbie. Zawsze wiedziałem, że w życiu musi być coś fajniejszego od spania w jednym boksie z koniem. Tibor uśmiechnął się do swoich myśli. A gdy w kieszeni wyczuł pod palcami twarde kostki cukru, wiedział, że dotrzymał słowa i że wieczorem zapłaci magikowi za nocleg w sposób najsłodszy z możliwych.
Czytał Waldemar Barwiński. Kolejne przygody w kolorze niebieskim. Już za tydzień. Do usłyszenia.